Do czytania,
do czytania,
do czytania,
do czytania.
Daniel Wyszogrodzki, zastanawiam się, w jakiej kolejności spróbować pana przedstawić, choć i tak wizytówka radiowa nie będzie na pewno pełna. Tłumacz najpierw.
Zważywszy na dorobek ilościowy, to tak, bo jednak grom jego czasu zajmowało w ostatnich latach przekład, głównie dla teatru, tłumaczenia musicali. Przy okazji pracowałem nad książką o musicalach, nad historią musicali, która się właśnie ukazała. No a w międzyczasie, po już naszej tutaj lubelskiej premierze Boogie Street, odszedł Leonard i dwa lata po jego śmierci ukazuje się książka, która stanowi ostatnie jego zapiski, teksty z ostatnich trzech płyt, wiersze, które sam wybrał i, co jest szczególną wartością tego tomu, z kilku dekad fragmenty notatników poetyckich. Książkę wzbogacają rysunki, autoportrety, jest ich ponad 70, bardzo zabawne. Ja w ogóle uwielbiam tą autoironię, która się ujawniła u Coena w latach tych już późnych, bo myślę, że mamy takich dwóch Coenów, tego młodego, którego pamiętamy. Potem była taka chwila rzeczywiście nieobecności, a ten, który powrócił w ostatnich latach, był już zupełnie innym człowiekiem. Po tym doświadczeniu Zen, był praktycznie mistykiem i dla mnie to Coen stał się takim pośrednikiem pomiędzy tym światem naszym realnym, a tym takim światem sekretnym, o którym śpiewa, tym światem duchowym, którego my coraz bardziej nie zauważamy. No i ta książka jest w ogóle bardzo urozmaicona, jest bardzo bogata, bo są właśnie rysunki, piosenki, wiersze, teksty i tematyka jest bardzo różna, chociaż rzeczywiście w tych nowych ta tematyka, problematyka śmierci, odchodzenia, żegnania się dominuje, ale stanowi tylko część tej książki, żeby państwa nie odstraszać. Natomiast myślę, że jest to fenomenalna szkoła godności. To, w jaki sposób Coen się zbliża do Boga, do absolutu, żegna z tym, co było, jest dla mnie przykładem po prostu niezwykłej dyscypliny wewnętrznej i takich ogromnych wartości ludzkich.
Czego to wymaga od tłumacza? Chciałabym zatrzymać się przy tym, co pan powiedział o zmianie w życiu Leonarda Coena. Zmienił się on, zmieniło się też jego pisanie. Czego to wymaga od tłumacza? Czy tłumacz, podążając za swoim autorem, też przechodzi pewne przeobrażenia? Jaki to jest rodzaj kontaktu? Jaki to jest też rodzaj wpływu na pana?
No zawsze jest to bardzo specyficzna relacja między poetą a tłumaczem. Tym bardziej, że Leonarda znałem przez wiele ostatnich lat, mieliśmy kontakty. Dla mnie to było taki trochę rytuał przejścia wręcz, jako w mojej sztuce translatorskiej, nazwijmy to, bo ja się wychowałem na Coenie, ja tłumaczyłem Coena już na studiach. To były takie zapiski ręczne w zeszytach. I to był ten wczesny młody Coen z lat 60., 70., a potem jakby wrócił do mnie Coen już na tym poziomie właśnie i osobistym, i zawodowym, i ja świadomie nie wracając do tego dorobku, który był znany w przekładach Macieja Zębatego, zacząłem, jakby przejąłem pałeczkę, tłumaczyłem te nowsze rzeczy, tego właśnie już starego Coena, którego bardzo lubię, którego bardzo cenię. Ja myślę, że bardzo ważne jest takie, musimy tutaj wejść na pewne kategorie subiektywne, bo tego nikt nie jest w stanie zmierzyć, ale mi się wydaje rzeczywiście, że Coena rozumiem, no znam na pewno, bo te wszystkie książki czytam, zgłębiam, a pochylenie się nad przekładem już jest takim bardzo, bardzo taką intymną relacją i rzeczywiście ta jego problematyka, ta jego ekumeniczność w podejściu do świata duchowego, bo tam są przecież elementy. Ta kultura judeo-chrześcijańska bardzo żywa w nim. Antyk, który właściwie stanowi jego taką, w mojej ocenie, przeszkodę dla jego popularności amerykańskiej, bo my w Europie doskonale rozumiemy tę tradycję antyczną, to co Coen sam poznał w Grecji, kiedy tam mieszkał, a jego brak popularności w Stanach Zjednoczonych wiąże się z tym, że po prostu ta poezja jego była trochę za trudna. I na przykład Bob Dylan, który dla nas jest trudny, który czerpie z tej delty Mississippi, z tej mitologii delty właśnie amerykańskiej, z bluesa, dla Amerykanów jest czytelny. A Coen jest taki bardzo europejski. Natomiast ten stary Coen, ja wspomniałem o autoironii, on coraz bardziej śmiał się z siebie, te jego rysunki, te autoportrety. On tutaj niektóre komentuje, że właśnie wstałem znowu o 4 rano, rysuję tam swój 200 autoportret. On się budził o świcie, patrzył w lusterko, rysował twarze, które podpisywał. To też te podpisy te są w książce przetłumaczone. I ten stary Coen, jest jeszcze takie zjawisko, wystąpiło w jego karierze, w jego życiu, że miał niesłychanie mocny powrót w tych późnych latach, bo to się rozeszło po świecie, ta informacja, że został ograbiony z majątku przez swoją menadżerkę finansową. I on z jednej strony wrócił, bo musiał, bo chciał zarobić na życie i na stare lata, ale z drugiej strony zrobił to z ogromną klasą, czyli to nie była chałtura. To on, wiedząc, że jest narażony na tego typu komentarze, że wraca, bo musi, bo grał, żeby zarobić, zrobił to w najlepszym wydaniu, jakie właściwie mu się zdarzyło w życiu, jeżeli chodzi o zespół, o muzyków, o sam program tej trasy, gdzie właściwie koncerty były trzygodzinne, gdzie prezentował panoramę całego swojego dorobku, gdzie miał trzyosobowy chórek, znakomitych muzyków. I ta trasa się tak przyjęła, jego występ w Glastonbury przed dziesiątkami tysięcy młodych fanów rocka przy zachodzącym słońcu, kiedy śpiewał Alleluja. To już jest teraz legenda. I Cohen się fantastycznie, był fantastycznie przejmowany od Moskwy po Nową Zelandię i spędził kilka ostatnich lat życia w trasie. Myślę, że bardzo mu to dobrze zrobiło na psychikę, że to chyba było jednak najlepsze remedium na jego słynne depresje, bo to uwielbienie, z którym się spotykał wszędzie, było tak szczere i tak naturalne. A dla mnie z kolei, jako dla tłumacza, ja śledziłem te zmiany oczywiście. To jest trzecia książka, która się ukazuje w Polsce w moim przekładzie. Księga Miłosierdzia powstała w 80-tych latach i to był taki cykl psalmów człowieka na rozdrożu duchowym, życiowym, 50-latka, 50 psalmów na 50 lat. Już Księga Tęsknoty, która się ukazała w 2006 roku równolegle z premierą anglojęzyczną, była takim właśnie rozmaiconym tomem, pełnym piosenek, rysunków, fragmentów prozy poetyckiej, smutno zabawnym. I w tym duchu utrzymany jest Płomień.
Czytajcie państwo Cohena w tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Wydawnictwo Rebis opublikowało 3 tomy, ten najnowszy także. Tłumaczenie, przekładanie świata na inny świat, tak naprawdę, a nie słowa na słowo. Za każdym słowem podąża kawałek solidnego świata. Proszę powiedzieć, jak wygląda pana praca? Czyta pan to, co czytał Cohen? Jeździ pan tam, gdzie jeździł Cohen? Jak przygotowuje się do pracy Daniel Wyszogrodzki?
No rzeczywiście wczytuje się głęboko. Szuka miejsc, które są dla niego niezrozumiałe. To każdy tłumacz napotyka takie miejsca i wtedy trzeba się tam zgłębić, dokonać researchu. Najważniejsze jest to w pracy tłumacza, żeby oddać ducha tej poezji w języku polskim. I tutaj tłumacz jest przede wszystkim, musi być plastyczny w zakresie języka, wczuć się oczywiście w oryginał. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy związane, jakieś kody kulturowe, to tutaj z Cohenem jest o tyle łatwiej, że to właśnie jest takie bardzo głęboko judeochrześcijańskie, że nawet kiedy on pisze o tych sprawach związanych z rytuałem żydowskim, z religią żydowską, to są polskie odpowiedniki. Nawet w tej jego ostatniej piosence, która otwiera płytę, w tej przejmującej piosence You Want the Dark, chcesz więcej mroku w tłumaczeniu polskim, on cytuje Kadysz i ja oczywiście sięgnąłem po oryginalne przekłady Kadyszu na polski i miałem to szczęście, że one właściwie dały się wpasować w refren. Więc tutaj nawet ja jestem z tych tłumaczy wiernych, niepięknych, dlatego że ja mam szkołę muzykalową. I tam po prostu jest dyscyplina niezwykła, bo to raz, że to są aktorskie zadania, dwa, że jest partytura, której trzeba się trzymać i przestrzegać, trzy, że rządzą tym przykładem kompromisy. Na przykład takie, no, że wysokie dźwięki muszą być na otwartych samogłoskach. To są takie warsztatowe rzeczy. I ja jestem z tych wiernych, tym bardziej, że te tłumaczenia są później sprawdzane. Ja nigdy nie miałem większego problemu z przekładem niż przy Mamma Mia, która by się wydawała, że jest to proste, fajne piosenki. Ja tłumaczyłem bardzo trudne rzeczy, takie jak dramaty Stephena Sondheima muzyczne. Natomiast przy Mamma Mia po prostu producenci ze strony szwedzkiej, reprezentujący zespół ABBA, bardzo mi patrzyli na ręce, wszystko dokładnie sprawdzali i ich wyobrażenie o polskim przekładzie to przypominało tłumaczenie Google'a. Ja po prostu sam siebie uczyłem polskiej gramatyki, a potem uczyłem Szwedów polskiej gramatyki po angielsku. W przypadku Cohena byłem w Montrealu, byłem w jego domu, byłem w Los Angeles, byłem w Grecji i tak dalej. Natomiast w przypadku na przykład zespołu ABBA, ja zadałem sobie trud sprawdzenia przekładów tych piosenek na duński, na szwedzki, bo ABBA pisała po angielsku. Oni pisali, oryginalne piosenki są w języku angielskim. I faktycznie, jak się porówna przekłady z angielskiego na duński czy na szwedzki, to one są bardzo bliskie. No bo to jest ta grupa tych języków północnych, nordyckich, saksońskich. Natomiast słowiańskie są kompletnie, znaczy w ogóle tłumaczenie na polskie jest bardzo, bardzo, bardzo niewygodne, dlatego, że mamy dłuższe słowa, że mamy inną akcentację. Ta przedostatnia sylaba nas tutaj załatwia, że tam wszędzie są te rymy męskie, u nas są rymy żeńskie. I ja naprawdę, ja tłumaczyłem muzyka Mamma Mia 3 miesiące, a potem przez następne 6 tłumaczyłem z tłumaczenia. I to było naprawdę bardzo, znaczy to było momentami nieprzyjemne, potem już się do tego przyzwyczaiłem, a w końcu był to jakiś kompromis i ja mam też poczucie, że pewne oryginalne przekłady, które zrobiłem, na przykład piosenki The Winner Takes It All, były lepsze, zanim zostały zakwestionowane. Ale poszły, ale na scenę trafiły już te kompromisy, bo to rzeczywiście oni bardzo tego pilnowali. Cohen miał do mnie zaufanie. Cohen wiedział, że tłumaczy musicale, uważał, że to jest bardzo trudna sztuka. Ja się z niego, zartowaliśmy sobie kiedyś w takiej rozmowie przed koncertem, że ja mówię, nie, no to przecież, on mówi, Victor Hugo, takie rzeczy tłumaczy, to musi być trudne. Ja mówię, nie, no Victor Hugo, to on pisze o tym, o czym pisze, a tutaj dopiero jak mamy poezję, to on mówi, to dziękuję bardzo za definicję mojej poezji. No, tutaj to jest dopiero problem. No, ale też prawda jest taka, że te tłumaczenia musicalowe są użytkowe. Tłumaczenia poetyckie no, są mają bardziej charakter artystyczny i zupełnie inna jest ich rola. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tego Kochana do polskiej literatury przenosić. Tutaj jestem takim pośrednikiem i właśnie po tych moich doświadczeniach teatralnych to chyba często takie pytanie pada, kim jest tłumacz. I tutaj mam kolegę Filipa Łodzińskiego, który tłumaczy Dylana. Mój jeden z moich recenzentów w mojej pracy doktorskiej, profesor Jerzy Jarniewicz, jest poetą i bardzo, bardzo dobrym tłumaczem, anglistą. I my takie rozmowy czasami prowadzimy i ja bym chciał tak idealnie na pytanie, kim jest tłumacz, odpowiedzieć nikim. Chciałbym, żeby mnie nie było. Uważam, że robię tym lepszą robotę i jest mnie mniej na przykład między Koenem a czytelnikiem. Chciałbym, żeby czytelnik, czytając Koena po polsku, miał poczucie, że czyta Koena, że w ogóle zapomniał, że ja istnieję. To jest oczywiście ideał nieosiągalny, ale to jest taki mój drogowskaz. Ja w tym kierunku zmierzam.
Ale jest też taka definicja, jedna z definicji tego, kim jest tłumacz, że jest agentem. Agentem autora i dla autora w ogóle wyjątkowa sytuacja, mieć dobrego agenta, który jest jednocześnie, kolejna definicja tłumacza, najbardziej uważnym czytelnikiem.
Tłumacz jest bardzo uważnym czytelnikiem i Koen miał ogromne szczęście, ponieważ miał w Polsce agenta w postaci Maćka Zębatego, który był tłumaczem, śpiewa jego piosenki, był zarazem popularyzatorem.
Daniel Wyszogrodzki, bardzo dziękuję.
Do czytania, do czytania, do czytania.
Do czytania.